Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Dzisiejszy program poświęcony jest postaci zmarłego 31 grudnia 2022 roku Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, papieża emeryta, którego pogrzeb odbył się dzisiaj w Watykanie. To historyczny moment w historii Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież Franciszek przewodniczył uroczystościom pogrzebowym swego emerytowanego poprzednika. Benedykt XVI był 265. następcą świętego Piotra, zasiadał na stolicy apostolskiej od 2005 do 2013 roku. Moim gościem dzisiaj jest pisarz, publicysta PCH24 Paweł Chmielewski. Dobry wieczór.
Kłaniam się, dobry wieczór.
Panie redaktorze, czy zgodziłby się pan z tezą, że od momentu rezygnacji Benedykta XVI z urzędu w 2013 roku ujawnił się lub stał się coraz bardziej widoczny podział wśród katolików na, upraszczając, modernistów i tradycjonalistów? Jaki wpływ na to miała decyzja bezprecedensowa Benedykta XVI stania się papieżem emerytem?
No zdecydowanie te podziały się uwidoczniły. One były oczywiście już wcześniej bardzo mocne, tyle że ta strona liberalna, progresywna, modernistyczna, jakbyśmy tego nie nazywali, ona zawsze była w odwrocie. To znaczy ona zawsze była gdzieś na marginesie Kościoła, zgłaszała jakieś postulaty, które po prostu kolejni papieże zawsze odrzucali. No, tak robili i papieże Piusowie, Jan XXIII, Paweł VI w dużej mierze, chociaż oczywiście nie wszystkie, Jan Paweł II, Benedykt XVI też. A za pontyfikatu Franciszka doszło do odwrócenia sytuacji i to właśnie te środowiska progresywne, one dzisiaj mają głos decydujący w stolicy apostolskiej, więc ten podział jest jaki był, tylko że ta dominująca wcześniej strona tradycyjna, konserwatywna, różnie to można określać, ona właśnie dzisiaj ma poważny problem, no bo okazuje się, że mamy wiele zmian, o których byśmy nigdy nie przypuszczali, że mogą zostać w Kościele wprowadzone albo że może być taka próba i bez tej abdykacji chyba by tego nie było, chociaż w końcu i tak przecież każdy papież umiera i kto wie, czy Bergoglio nie zostałby papieżem teraz, albo jakiś jego w każdym razie następca duchowy, intelektualny.
Spotkałam się z taką ciekawą wymianą zdań między panem a redaktorem Pawłem Lisickim, gdzie właściwie opozycyjne zdania panów były co do tego, czy papież Benedykt XVI był de facto modernistą, czy nie? Redaktor Paweł Lisicki powoływał się na korzenie Benedykta XVI, jeszcze wtedy Józefa Ratzingera, który tym modernizmem, zdaje się, był w jakimś sensie zauroczony, był pod jego wpływem. Pan bronił tezy, że zdecydowanie Benedykta XVI modernistą nazwać nie można. Gdyby pan gwoli sprawiedliwości, że nie ma z nami redaktora Lisickiego, przytoczył te początki kariery teologicznej Benedykta XVI.
Rzeczywiście jest tutaj pewien problem, gdy idzie o młodość i wczesne lata Benedykta XVI Józefa Ratzingera. On się urodził w roku 27 i siłą rzeczy kształcił się akademicko i teologicznie w tym czasie, kiedy w Kościele katolickim, zwłaszcza w Niemczech, na uniwersytetach wykładano teologię katolicką właśnie w duchu modernistycznym albo raczej progresywnym. Mówię raczej progresywnym, dlatego że modernizm był już w tamtym czasie od wielu lat zdecydowanie potępiony jako herezja. Potępił go święty Pius X, więc różnego rodzaju modernizujący teologowie unikali takich wypowiedzi, które mogłyby ich nacechować, właśnie napiętnować jako modernistów. Więc mówimy w tym wypadku o swojego rodzaju neomodernizmie albo o progresizmie. I Benedykt XVI jako młody teolog rzeczywiście w ten sposób został wykształcony, uformowany. Przyjaźnił się z wieloma wtedy teologami, którzy później stali się takimi awangardzistami tego neomodernizmu. Mówię tutaj o Hansie Küngu, mówię o także o pewnym dziedzictwie intelektualnym, Karla Rahnera zwłaszcza, więc jest faktem, że w swojej młodości Benedykt XVI, Józef Ratzinger, był bliski tym poglądom progresywnym i sam tego wcale nigdy nie ukrywał. Później się do tego przyznawał, tyle że moim zdaniem, i taka też była linia mojej argumentacji w tej debacie z redaktorem Pawłem Lisickim, o której pani mówi, moim zdaniem nigdy Józef Ratzinger nie przyjął za swoje fundamentów herezji modernistycznej, które zostały jasno określone przez papieża Piusa X w encyklice Dominikanie Dominici Pascendi Gregison, przyjął tylko takie bardzo drugorzędne i szczegółowe rozwiązania, które były tożsame z poglądami modernistów, a i te zresztą później przezwyciężył, bo po tym swoim takim progresywnym okresie papież Benedykt, jeszcze jako Józef Ratzinger oczywiście, przeszedł na zupełnie inne stanowisko. Pod koniec lat 60., po tym jak wybuchła w Niemczech rewolucja seksualna, zobaczył zupełnie czarno na białym, dokąd prowadzi także ten katolicki liberalizm, progresywizm, i przeszedł na inne stanowiska właśnie. Docenił go święty Jan Paweł II w 81 roku, zrobił go prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a więc strażnikiem ortodoksji katolickiej, i jako ten strażnik zdecydowanie Józef Ratzinger, później także jako papież, nigdy żadnych rzeczy niekatolickich nie głosił, tylko zdecydowanie bronił depozytu wiary. Oczywiście możemy mieć pewne uwagi co do tego, na przykład jak prowadził dialog międzyreligijny od takiej strony, powiedziałbym, praktycznej, społecznej, ale gdy idzie o samą wiarę, tutaj zdecydowanie od tych wszystkich myśli, które go gdzieś tam w młodości fascynowały, ciekawiły, odciął się, potrafił to zostawić na boku.
Jak możemy ocenić dorobek taki teologiczny Benedykta XVI, a wcześniej Józefa Ratzingera? On w wieku 31 lat był już profesorem zwyczajnym, w 58 roku tym profesorem zwyczajnym został i był przez wiele lat uznawany za jedną z bardziej wpływowych osób w Watykanie, jeśli chodzi o kształtowanie się, tworzenie się, rozwój teologii. Jakiej klasy to jest dorobek intelektualny? Nie chciałabym, żeby to było też takie pytanie retoryczne, żeby nie wypadało nam powiedzieć czegoś krytycznego, tylko tak uczciwie, jak możemy w kontekście do dorobku innych papieży ocenić to, co zostaje nam po Benedykcie XVI, po Józefie Ratzingerze?
W kontekście, w porównaniu do innych papieży, to jest akurat dorobek niesamowicie ogromny, bo rzadko jednak zdarza się, żeby na tronie Piotrowym zasiadał wielki teolog. A Benedykt XVI niewątpliwie był wielkim teologiem właśnie. Oczywiście, gdy idzie o jego teologię prywatną, można ją różnie oceniać. Można starać się wyszukiwać w niej pewnych inspiracji progresywnych w niektórych szczegółowych rozwiązaniach, więc jest to rzecz do debaty, ale jako papież, także jako kardynał Józef Ratzinger, nigdy swojej teologii prywatnej nie głosił, tylko głosił nauczanie Kościoła katolickiego. I tutaj jest taka formułowana ocena nie przeze mnie, ale przez wielu kardynałów Kościoła katolickiego, że powinien zostać, uwaga, ogłoszony doktorem Kościoła. To jest o tyle dziwne, że w historii Kościoła katolickiego doktorami Kościoła dotąd zostało ogłoszonych osób 37, ale zawsze to się odbywało kilkaset lat po ich śmierci. Teraz mamy takie wołania, żeby doktorem Kościoła ogłosić go już wkrótce. Oczywiście to jest w jakiejś mierze pokłosie cywilizacji obrazkowej, w której żyjemy, i tego, że wszystko się musi dziać bardzo szybko, ale jeżeli jednak osoby tej miary, jak kardynał Gerhard Müller, który sam był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, jak kardynał Kurt Koch, który jest prefektem Papieskiej Rady do Spraw i Jedności, jeżeli oni mówią, że Benedykt XVI zasłużył na tytuł doktora Kościoła, to świadczy nam o tym, że jego dorobek teologiczny jest naprawdę olbrzymi i będzie niezwykle formatywny dla całych pokoleń katolickich teologów, dla tych zwłaszcza, którzy będą chcieli budować ciągłość i jedność Kościoła przedsoborowego i posoborowego, bo mamy niestety dzisiaj w Kościele wielu takich, którzy chcą tę ciągłość radykalnie zrywać. I to w obie strony. Niektórzy mówią, trzeba odciąć wszystko, co było przed soborem, tylko to, co jest nowe, jest dobre, prawda? Mamy zupełnie nową epokę, przyjmujemy gorąco ducha czasu, ten cały współczesny świat. Inni mówią z kolei, że wszystko, co się wydarzyło na soborze i po soborze, trzeba odrzucić. Benedykt i Józef Ratzinger był zawsze przeciwny tym dwóm ujęciom i uważał, że należy dokonywać zdrowego, katolickiego, ortodoksyjnego pojednania wewnątrz kościelnego właśnie z czasami przed- i posoborowymi, i to w jego teologii znajdowało swój wyraz. Przykład. On bardzo mocno doceniał rozwój badań nad Pismem Świętym, nad tym, jak powinniśmy czytać Ewangelię, jak możemy je krytykować od strony historycznej nawet. Doceniał dorobek egzegezy i dwudziestowiecznej, i XIX-wiecznej, ale zawsze bardzo ostro zwalczał i protestował przeciwko nadużyciom takiej egzegezy, tak jak je proponowali różnego rodzaju moderniści, którzy w swoich wnioskach prowadzili na przykład do takich twierdzeń, że skoro racjonalnie nie możemy udowodnić zmartwychwstania, no to zmartwychwstania nie było. Skoro racjonalnie nie możemy udowodnić tego, że było dziewicze poczęcie, no to go nie było, i tak dalej, i tak dalej. I temu się zawsze Benedykt i Ratzinger bardzo ostro przeciwstawiał, i to jest właśnie jego wielkość, to znaczy łączenie pewnych elementów nowoczesności, które mogą zostać oczyszczone i dobrze wykorzystane, przy jednoczesnym odrzuceniu właśnie wszelkich patologii, które mają swoje źródło w rewolucyjnej myśli XVIII, XIX, XX-wiecznej.
Ja pamiętam, jakie ogromne na mnie wrażenie zrobił wstęp, właściwie wstęp napisany ponownie do książki Wprowadzenie do chrześcijaństwa, książki z 68 roku. I ten nowy wstęp napisany przez Ratzingera w 2000 roku, już w pierwszych słowach właściwie rozprawia się z rewolucją lat 60. Mówi też o tym, co zostało po systemach, reżimach komunistycznych w głowach, w duszach, jaka to była pustynia duchowa. Wydaje się, że to jest też rzecz niezwykła o tyle, że tak jak w tej pierwszej wersji wprowadzenia do chrześcijaństwa, on w jakiś sposób, no, taki rys tam modernistyczny można było dostrzec, on trochę polemizował z ważną rolą, czy powiedzmy z figurą w ogóle papiestwa, to dokonuje w jakimś sensie w tym ponownym wstępie z 2000 roku takiej samokrytyki. Bardzo mocno mówi o neomarksizmie. Też pamiętam taki list z 2015 roku, w którym opisuje, jak wyglądała edukacja w niemieckich seminariach duchownych, jak ta rewolucja seksualna przeniknęła do tych seminarów, jakie przyniosła owoce. To wydaje się był taki papież rzeczywiście odważny w takim głoszeniu tez wbrew temu, co ogólnoświatowy trend by nakazywał, żeby papież mówił.
List, o którym pani mówi, rzeczywiście jest niezwykle ważny. On został już opublikowany po przejściu na tak zwaną emeryturę w roku 2020 i tam papież się rozprawiał z tak zwaną kulturą homoseksualną w seminariach. I to jest też niezwykle ważny aspekt jego pontyfikatu, a także jego służby jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, bo to właśnie ten człowiek prowadził już w latach 90. bardzo intensywną pracę przeciwko infiltracji Kościoła katolickiego przez środowiska homoseksualne właśnie, przeciwko przyjmowaniu do seminariów osób o takich skłonnościach, które niestety później bardzo często nie wytrzymują tego ciężaru celibatu i popadają w różnego rodzaju nadużycia, przestępstwa i tak dalej. Walczył także z różnymi drapieżcami seksualnymi w kościele, takimi jak Marcel Maciel de Golado i innymi, więc tutaj też szedł często wbrew nawet pewnemu mainstreamowi jeszcze kościelnemu z lat 90., początku lat 2000. i w tym pokazywał też swoją determinację i odwagę. Był też, mówiła pani o tym jego opiętnowaniu rewolucji seksualnej jako takiej, to rzeczywiście był i kardynał, i papież głęboko antyrewolucyjny. To doskonale pokazał w swojej encyklice Spe Salvi, gdzie ostro potępił nie tylko neomarksizm, ale także marksizm i co więcej, a co jest absolutnie kluczowe, intelektualne i duchowe zaplecze całej tej rewolucji marksistowskiej, neomarksistowskiej, którą, jak wskazał, należy szukać już w empiryzmie Franciszka Bacona w wieku XVI-XVII, Immanuela Kanta, u Hegla, w całym tym zaufaniu XIX-wiecznym w to, że historia zawsze będzie szła naprzód, że cały czas będziemy się rozwijali i doskonalili. Benedykt XVI był przecież Niemcem i można powiedzieć, że dobrze widział, że to, co w Niemczech robiono w imię nauki, w imię postępu, na przykład akcja mordowania, likwidowania osób psychicznie chorych, to jest coś, co cały czas jest obecne w naszym świecie, prawda? Aborcja, eutanazja, te wszystkie zbrodnie, których się dzisiaj dokonuje, to jest proste rozwinięcie i przełożenie tych idei, które ukształtowały także ludobójstwo nazistowskie. On to dostrzegał, on to piętnował właśnie od strony tych korzeni intelektualnych i myślę, że to jego dziedzictwo i ta spuścizna jako papieża antyrewolucyjnego to jest coś, co może nam dawać bardzo wiele światła, także w konfrontacji z różnymi problemami współczesności, jakie stawia nam transhumanizm, nowoczesna bioetyka, etyka utylitarna, którą proponują tacy ludzie jak Peter Singer, postulujący nawet zabijanie niemowląt, już nie dzieci nienarodzonych, nawet niemowląt. Tutaj Benedykt będzie dla nas przewodnikiem właśnie w tych trudnych czasach nowoczesności, którą potrafił bardzo głęboko skrytykować, ocenić z perspektyw katolickich.
Czy tutaj też widziałby pan przyczynę tego, że właściwie popkultura troszeczkę się uwzięła na Benedykta XVI? Nie wiem, czy pan redaktor widział taki film wyprodukowany przez Netflix, gdzie były zestawione dwie postaci właśnie, w Franciszka i Benedykta XVI, i w kuriozalny, łopatologiczny, prostacki sposób mamy tutaj postać Franciszka nowoczesnego, otwartego, postępowego, przyjaznego i tego Benedykta XVI, takiego starego, zamkniętego. Nawet w tym filmie takie prostackie zabiegi są czynione, jak przedstawianie ich posiłków, że ten posiłek Benedykta XVI to jest rzeczywiście jakaś regionalna niemiecka potrawa, która jest mało apetyczna. Na wielu poziomach ten film starał się nam po prostu tego Benedykta XVI zohydzić i wiem, że on był bardzo szeroko też reklamowany, bo pamiętam, jak wchodził wtedy, jak można go było wtedy oglądać, wielkie, wielkie plakaty, wielkie reklamy w centrum Warszawy tego filmu były.
Tak, oczywiście, z obowiązku zawodowego ten film Dwóch Papieży oglądałem i on rzeczywiście w ten sposób Benedykta XVI przedstawiał, co po prostu koresponduje z tą ogólną medialną narracją, z tym także, jak jest przedstawiany dzisiaj po swojej śmierci, bo gdy przeglądałem niemieckie media po tym, jak Benedykt XVI już umarł, no to wszędzie można było przeczytać właśnie o tym, jaki on był wsteczny i wiele poważnych niemieckich tytułów, takich jak Süddeutsche Zeitung, przedstawiało go z perspektywy jednego tylko osiągnięcia. Otóż pisali, że najlepsze, co zrobił dla kościoła katolickiego Benedykt, to to, że ustąpił, że zrezygnował, prawda? Więc w ten sposób był oceniany, ale to nas nie powinno dziwić, no bo rzeczywiście był papieżem głęboko antyrewolucyjnym, w tym sensie właśnie jak nowoczesność jest rewolucyjna. Natomiast to, co jest najbardziej trudne, bolesne i też chyba dla niego osobiście było najcięższe, to fakt, że przeciwko niemu występował nie tylko świat z jego wielkimi mediami, ale również wielu ludzi samego kościoła. To bardzo mocno musiał się z tym zmierzyć, także gdy idzie o mszę. Przecież papież Benedykt, to co nam wielkiego zostawił, to jest przywrócenie pewnej jedności liturgicznej w kościele katolickim, umożliwienie uczestnictwa w mszy przedsoborowej po to właśnie, żeby kościół mógł czerpać z tego wielkiego skarbu liturgicznego i próba przeprowadzenia tej reformy właśnie, reformy liturgicznej, ona napotkała w samej kurii rzymskiej ogromny opór ze strony bardzo wielu biskupów duchownych, którzy uważali, no, że tak nie można, że to jest właśnie jakieś wstecznictwo, że to jest próba cofnięcia kościoła do jakichś dawnych czasów, więc spotykał się Benedykt z oporami naprawdę wielowarstwowymi i w świecie medialnym, w świecie kościelnym, no cóż, to wszystko ostatecznie chyba go trochę złamało, tak, że poczuł się zbyt słaby w roku 13, żeby dalej kontynuować swoją posługę.
Zauważyłam tylko taki nagłówek na portalu PCH24, jeszcze nie zdążyłam obejrzeć tego materiału, w którym zdaje się, że mówi pan o dokumencie, który złamał serce Benedykta XVI.
Tak, rzeczywiście arcybiskup Georg Genswein kilka dni temu udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi Die Tagespost i powiedział w nim, że papież Benedykt XVI, no emerytowany już papież, gdy czytał w roku 2021 dokument Franciszka poświęcony liturgii, to czytał go z wielkim bólem serca. Dlaczego? Dlatego, że papież Franciszek zdecydował się odwołać tę kluczową dla pontyfikatu Benedykta XVI decyzję o przywróceniu możliwości celebrowania mszy świętej przedsoborowej. Franciszek to po prostu odwołał, można powiedzieć unieważnił jeden z absolutnie fundamentalnych elementów dziedzictwa Benedykta XVI. No i dla papieża emerytowanego, jak się o nim mówi, był to straszny cios. To jest rzecz też bezprzykładna, żeby jeden papież, no tym więcej za życia swojego poprzednika, odwoływał jego decyzję, prawda? I wiemy, że Franciszek od dawna miał zamiar zrobić coś takiego, tylko mówiąc krótko, o tym mówili jego bliscy współpracownicy, czekał, aż Benedykt umrze. Nie chciał tego policzka mu wymierzać za jego życia, no ale jako, że Benedykt żył jednak na tyle długo, to Franciszek postanowił już nie czekać i coś takiego zrobił. A sytuacja bardzo bolesna i myślę, że też musiała mocno wpłynąć na jakąś kondycję psychiczną i na pewne ciężary, z jakimi się zmagał już na swojej emeryturze papież Benedykt.
Rozmawiamy w dniu pogrzebu Benedykta XVI. Homilię na mszy pogrzebowej wygłosił właśnie Franciszek i też widziałam szereg komentarzy publicystów katolickich dotyczących tej właśnie homilii. Między innymi Krystian Kratiuk napisał coś takiego, że jest to homilia, co do której możemy mieć wrażenie, że jest dosyć powierzchowna. Teraz to już są moje słowa, moja interpretacja, ale jeśli wgłębimy się w tę homilię, zobaczymy, że ona składa się właściwie z przypisów, które są zaczerpnięte z Benedykta XVI.
Nie ulega wątpliwości, że wiele działań obecnego pontyfikatu jest wymierzonych w to, żeby odwołać i zmienić kurs Kościoła taki, jaki on był za pontyfikatu Benedykta XVI i Jana Pawła II, więc byłoby pewną naiwnością oczekiwać, aby papież Franciszek i jego najbliższe otoczenie jakoś szczególnie fetowali postać Benedykta XVI. To jest po prostu niemożliwe. Przypominam, że w roku 2020 Benedykt XVI już z tych pozycji emerytalnych opublikował książkę w obronie celibatu kapłańskiego, co było głosem przeciwko planom, jakie miał właśnie papież Franciszek i jego najbliższe otoczenie, żeby ten celibat jakoś zliberalizować. Więc mieliśmy do czynienia z takimi bardzo dziwnymi starciami tych dwóch osób, mimo że często nas bombardowano takimi obrazkami tkliwymi, jak to Franciszek odwiedza, prawda, emerytowanego Benedykta XVI. No cóż, no to dobry PR oczywiście, ale gdy idzie o konkretne decyzje, tak już nie było. Natomiast jest też drugi aspekt tej sprawy, bo wielu katolików ubolewa, że pogrzeb Benedykta XVI nie był z taką pompą, jakbyśmy tego oczekiwali, że Watykan nie zrobił wszystkiego, co zrobiono podczas pogrzebu Jana Pawła II. Tak, to prawda, ale weźmy pod uwagę, że teraz umarł człowiek, który papieżem już nie był. On z tego urzędu jednak zrezygnował i nie mieliśmy do czynienia z pogrzebem byłego papieża sensu stricto, to znaczy on był, jest byłym papieżem, ale nie był nim w chwili swojej śmierci. I ten stosunek emerytowanego Benedykta do urzędu papieskiego to jest coś wciąż nie do końca wyjaśnionego, coś nad czym teologowie dalej będą się biedzić i trudzić. Mówił o tym ostatnio wielki, wybitny teolog kardynał Gerhard Ludwig Müller, zresztą długoletni współpracownik Ratzingera Benedykta XVI, człowiek, który był prefektem Kongregacji Nauki Wiary i nawet on przyznał, że relacja, jaką wytworzył Benedykt XVI na emeryturze z urzędem papieskim, jest dla niego niejasna. A w tej sytuacji Watykan musiał po prostu uważać z tym pogrzebem tak, żeby nie stworzyć wrażenia, iż umarł, mówiąc w cudzysłowie, prawdziwy papież i że mamy teraz sede vacante. No nie mamy, jest papieżem Franciszek, na to po prostu trzeba było zwracać uwagę.
Czy myśli pan redaktor, że my dowiemy się czegoś więcej na temat przyczyn abdykacji czy odejścia Benedykta XVI z urzędu piotrowego? Zdaje się, że archiwa watykańskie 150 lat takie rzeczy przetrzymują, tak?
To jest bardzo trudne pytanie. Oczywiście kwestia dostępności archiwów watykańskich niezależnie od wszelkich zasad leży w gestii każdego papieża. Może nimi dysponować jak chce, ma taką władzę, więc tutaj zobaczymy. Natomiast, no cóż, papież Benedykt XVI, ogłaszając nam swoją decyzję o rezygnacji, wyłożył przyczyny, którymi miałaby być jego słabość fizyczna, jego słabość duchowa, jak mówię, uniemożliwiająca mu skutecznie dalsze pełnienie tej posługi. Wiele osób wątpi w tej linii argumentacyjną i doszukuje się jeszcze jakichś spisków, jakichś nacisków, czy to politycznych, czy to wewnątrzkościelnych na Benedykta XVI. Nic nam na ten temat nie wiadomo i musielibyśmy uznać, że Benedykt chciał nas wszystkich wprowadzić w błąd. Mówiąc krótko, że chciał nas okłamać, to znaczy nie podawał prawdziwych przyczyn, bo co, bał się, chciał nas jakoś złudzić, nie wiemy tego. Takie są oczywiście przypuszczenia. Sam arcybiskup Georg Genswein, który był jego prywatnym sekretarzem, w tym ostatnim wywiadzie, o którym wcześniej wspominałem, był o to pytany i powiedział, że tego rodzaju teorie spiskowe są głupotą. Są czymś zupełnie niepoważnym, bo Benedykt powiedział, dlaczego zrezygnował. Czy tak było, czy tak nie było, nie wiem. Ja się przychylam osobiście do wiary w słowa Benedykta, bo uważam, że był człowiekiem uczciwym intelektualnie. Jeżeli powiedział nam, że czuł się zbyt słaby, to rzeczywiście czuł się zbyt słaby po prostu, żeby unieść ten ciężar. Tym więcej, że musimy też wziąć to pod uwagę, on miał bardzo specyficzny sposób sprawowania urzędu papieskiego, to znaczy sposób niezwykle skromny, wycofany, gdzie starał się nie swoją osobę stawiać w centrum, ale urząd właśnie, rozumiany jako wierność tradycji Kościoła. I mamy do czynienia w wieku już XIX, ale zwłaszcza XX w ostatnich latach, do czynienia z takim zjawiskiem, które Tomasz Rowiński określił mianem turbopapiestwa, to znaczy pewnego przerostu formy sprawowania urzędu papieskiego. I Benedykt chciał z tym trochę walczyć. On chciał ten turbopapizm ograniczać. Ta decyzja abdykacyjna, ona jest tego rodzaju ograniczeniem. To znaczy pokazaniem, że moja osoba jest mniej ważna niż mój urząd. Że to urząd jest najważniejszy. Myślę, że gdyby po Benedykcie XVI władzę w Kościele objął człowiek umiarkowany, który prowadziłby Kościół dalej w spokojną stronę, to byśmy zupełnie inaczej na tę rezygnację patrzyli. Wtedy byśmy nie szukali jakichś teorii spiskowych. Uznalibyśmy, no tak, Ratzinger uznał, że jest już zbyt słaby, dobrze, jest po nim inny papież, no ale mamy papieża w pewnej mierze rewolucyjnego i dlatego się zastanawiamy, co tak naprawdę chciał nam powiedzieć Benedykt. No cóż, on nie musiał zakładać, że taka rewolucja po nim nastąpi, prawda? Miało pewnie, może być inaczej, życzył sobie innego przebiegu konklawy w roku 13. Jest jak jest, ale byłbym ostrożny jednak z tymi teoriami spiskowymi. Ja jestem przywiązany do wizji Kościoła katolickiego jako kościoła racjonalnego, kościoła transparentnego, gdzie rzeczy dokonują się po prostu w płaszczyźnie pewnej wzajemnej uczciwości. Jeżeli urzędujący papież mówi mi, że rezygnuje, bo czuje się zbyt słaby, to wierzę jego słowu.
Na koniec, gdyby mógłby pan nam polecić książki Józefa Ratzingera albo Benedykta XVI, które powinny z nami zostać teraz po jego śmierci, dlatego że ja pamiętam, jak dla mnie też sporym zaskoczeniem był ten przystępny język, w którym Benedykt XVI pisał, czy Józef Ratzinger. Jezus z Nazaretu jest przyjemną lekturą. Może niekoniecznie takie pozycje mocno teologiczne, w takim sensie bardzo naukowym teologicznym, ale coś, co by cały czas nas podtrzymywało w tym właściwym czytaniu Ewangelii, przybliżało nam, przypominało nam nasze prawdy wiary.
Rzeczywiście, dorobek Ratzingera, Benedykta XVI można byłoby podzielić na trzy poziomy trudności. Jego taka teologia akademicka, która jest dla teologów przeznaczona, dalej jego różnego rodzaju wypowiedzi magisterialne, nauczycielskie, które są na takim zwykłym papieskim poziomie, bywają łatwiejsze, bywają trudniejsze, i wreszcie jego katechezy, jego takie wypowiedzi już przeznaczone bardziej, żeby nas na duchu podnosić. I ta książka o Jezusie, cała trylogia o Panu Jezusie, którą napisał już jako papież, ale jako teolog prywatny ją wydał właśnie jako Józef Ratzinger, jest zdecydowanie do lektury godna polecenia nawet komuś, kto żadnego teologicznego przygotowania nie ma. Ja też zdecydowanie i gorąco polecam lekturę bardzo łatwo dostępną w internecie, krótką przemowę Benedykta z roku 2006. To jest przemówienie z Ratyzbony, poświęcone z jednej strony islamowi, a z drugiej strony racjonalności wiary katolickiej. To jest krótki tekst, który ma umiarkowany poziom trudności, ale z racji na to, że właśnie nie jest długi, każdy jest go w stanie przeczytać i zrozumieć nawet bez jakiegoś przygotowania. Więc jest nam szalenie dzisiaj potrzebny ten tekst, nie tyle ze względu na islam, ale ze względu na pokazanie, że katolicyzm musi być zawsze religią racjonalną, to znaczy jest oparty na tym, na przekonaniu, że my możemy rozumowo Boga poznać, w dużej mierze możemy rozumowo o Bogu mówić. To jest wbrew nowoczesności, bo dzisiaj nowoczesność nam mówi, nie, Bóg jest zupełnie niepoznawalny, jest taki, to jest teologia apofatyczna, teologia, w której nic nie możemy powiedzieć o Bogu, i wtedy to my zaczynamy kształtować Boga na nasze własne podobieństwo. Temu się przeciwstawiał Benedykt XVI i o tym właśnie jest jego tekst z roku 2006, więc to gorąco polecam. Oczywiście również jego Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Znakomita rzecz i przede wszystkim teraz, już na sam koniec, jego Duch liturgii. Książkę, którą ja osobiście czytałem, która pozwoliła mi właśnie odkryć tego ducha liturgii, którego sam niestety wielokrotnie nie mogłem dostrzec w mszy świętej, tak jak była w Polsce sprawowana w latach 80., 90. Duch liturgii przywraca właśnie to właściwe katolickie myślenie o liturgii, też rzecz niezwykle godna polecenia i też relatywnie łatwa w lekturze.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był pisarz, publicysta PCH24 Paweł Chmielewski. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.